Dobry wieczór, mówi Paryż Radio France International. Mamy dziś niedzielę, 4 marca. Z nadsekwańskiego domu radia witają serdecznie wszystkich naszych słuchaczy zza mikrofonu Piotr Rosachowicz, a zza szybki studia realizatorzy audycji Andrea Kunowa i Aleksi. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników Grzegorza Dobieckiego, a do kącika europejskiego zaprosi wszystkich Anna Benhardt. Potem nadamy kronikę wyznaniową Piotra Błońskiego, audycję Jerzego Sowińskiego, piosenka jest dobra na wszystko i na zakończenie magazyn Polska we Francji, przygotowany dziś przez Annę Napiórkowską. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Kolejne krwawe zamachy w Afganistanie. W północnej Etiopii trwają poszukiwania kilku zaginionych tam turystów europejskich. W Wersalu zmarł wieloletni mediator RFI, znany we Francji dziennikarz Noël Coppin. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Benhardt. Coraz gęściej i coraz goręcej robi się w Afganistanie. Samochód pułapka eksplodował podczas przejazdu wojskowego konwoju amerykańskiego we wschodnim regionie kraju. Potem nastąpił atak talibów przeprowadzony przy pomocy broni automatycznej. Marines nie pozostali dłużni i wywiązała się ostra wymiana strzałów. Co najmniej 16 osób cywilnych zginęło, a 25 zostało rannych. Kilkuset Afgańczyków, którzy zjawili się krótko potem na miejscu, zablokowało ruch na drodze do Dżalalabadu, wznosząc okrzyki na pochybel Ameryce i śmierć Hamidowi Karzajowi. Ponadto w sobotę podczas walk na południu Afganistanu zginęło dwóch żołnierzy sił NATO. Nie podano ich narodowości, wiadomo jedynie, że w tym regionie najwięcej jest żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i tych z kontyngentu holenderskiego. Z kolei mieszkańcy regionu Sangin w prowincji Helmand poinformowali o ostrych walkach w okolicy, nalocie samolotów NATO i ostrym bombardowaniu, podczas którego miało zginąć około 30 Afgańczyków. Premier Iraku Nuri al-Maliki poinformował, że w najbliższych dniach zamierza zmienić skład rządu. W dzielnicy sunnickiej w Bagdadzie przed domem zastrzelony został dziennikarz niezależnej gazety Al-Mahrik. Początkowo terroryści próbowali go uprowadzić, a gdy to się nie udało, zastrzelili z zimną krwią i odjechali. Sojusz irackich sunnitów pracujący pod egidą Al-Kaidy na swej stronie internetowej zamieścił film wideo pokazujący egzekucję 18 policjantów irackich, których Al-Kaida oskarża o popełnienie gwałtu na kobiecie sunnitce. Ciała 14 z nich odnaleziono w sobotę w Bakubie. 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania, a także Niemcy, czyli 6 negocjująca z Teheranem na temat jego programu nuklearnego, postanowiła swym ambasadorom przy Organizacji Narodów Zjednoczonych powierzyć dalsze dyskusje na temat kolejnych sankcji wobec Iranu. Poinformował o tym amerykański Departament Stanu. W regionie granicznym między Erytreą a Etiopią trwają poszukiwania 5 turystów z Europy oraz kilkunastu Etiopczyków uprowadzonych w czwartek przez nieznanych sprawców. Etiopia twierdzi, że znajdują się oni na terytorium Erytrei, władzy tej ostatniej, natomiast stanowczo zaprzeczają, twierdząc, że są to oskarżenia nieuzasadnione. 7 Francuzów znaleziono już wczoraj. W Algierii natomiast ekstremalni islamiści podłożyli ładunek wybuchowy podczas przejazdu mikrobusa z pracownikami zagranicznymi. Zginął 1 Rosjanin. Rannych zostało kilku obywateli Ukrainy oraz kilku Algierczyków. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. W Estonii przez całą niedzielę trwały wybory powszechne.
Wybory parlamentarne w Estonii obserwowane są z dużym zainteresowaniem za granicą, choć wynik nie zapowiada się spektakularny, gdyż najprawdopodobniej zwycięstwo odniesie rządząca obecnie koalicja. Ciekawość natomiast wywołuje sposób, w jaki Estończycy głosują. Po raz pierwszy w historii świata, jak podkreślają agencje prasowe, wybory parlamentarne odbywają się również w wirtualnej przestrzeni. 30 tysięcy mieszkańców Estonii wybrało głosowanie w sieci za pomocą elektronicznych dowodów osobistych i domowego lub biurowego komputera. Moja babcia jest chora i głosowała za pomocą internetu, a ma 80 lat, mówi młoda mieszkanka Tallina. Nie jest to wbrew pozorom takie nadzwyczajne zjawisko. Obywatele tego nadbałtyckiego kraju są przyzwyczajeni do funkcjonowania w wirtualnej przestrzeni. Państwo należy do najbardziej technologicznych technologicznie rozwiniętych na świecie. Nie bez znaczenia jest powszechność szybkich łączy i niski koszt dostępu do sieci, a także tanie stosunkowo urządzenia elektroniczne. Mieszkańcy Estonii załatwiają sporo rzeczy w internecie. Parkingi płacą używając telefonów komórkowych, a więc głosowanie w wirtualnych lokalach wyborczych stanie się zapewne wkrótce powszechną praktyką. Czy inne państwa pójdą w ślady Estonii? Na pewno, uważają specjaliści. Internet wkraczający we wszystkie niemal dziedziny życia i w tej domenie będzie nie do ominięcia. We Francji jak na razie jeszcze o tym się nie mówi. Wprawdzie kampania wyborcza toczy się intensywnie w sieci, ale głosowania nie będzie, chociaż może poprawiłoby to frekwencję wyborczą. Francuskie najbliższe wybory mają się odbywać w kwietniu i maju. Jeżeli pogoda dopisze, to wiele osób wybierze się za miasto na zieloną trawkę z piknikiem zamiast do lokali wyborczych. Gdyby natomiast mieli możliwość głosowania wirtualnego, to zapewne spełniliby obywatelski obowiązek.
No ale na razie nie można jeszcze we Francji głosować przy pomocy komputerów, z tym, że kandydatów na prezydenta nie brakuje. Liczą się ci najpopularniejsi, tacy jak na przykład kandydatka socjalistów Ségolène Royal, która obiecała, że jeśli zostanie prezydentem Francji, na przykład, to zadekretuje memorandum sprzeciwiające się planowi socjalnemu Power 8, zapowiadanemu przez dyrekcję spółki Airbus, a przewidującemu m.in. redukcję zatrudnienia około 10 tysięcy osób. Kandydat UMP Nicolas Sarkozy zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to nie ma mowy o jakiejkolwiek amnestii dla kierowców, którzy od początku roku popełnili drobne przekroczenia drogowe, czy też parkowali bez opłacenia odpowiednich sum. Taka amnestia dla niesfornych kierowców po wyborach prezydenckich to francuska tradycja narodowa od czasów generała de Gaulle'a. Kandydat skrajnej prawicy Jean-Marie Le Pen zapowiedział walkę z rzekomymi turystami, którzy przyjeżdżają do Francji i potem się w niej osiedlają, oraz zapowiedział oczywiste preferencje dla obywateli francuskich we wszystkich dziedzinach. Kandydata centrystów François Bayrou zdają się popierać, podobnie jak Sarkozy'ego, rolnicy wystawiający swój wiejski dobytek w podparyskich halach wystawowych przy Porte de Versailles podczas trwającego tam przez cały najbliższy tydzień Międzynarodowego Salonu Rolniczego. W piątek jego uroczystego otwarcia dokonał obecny prezydent Jacques Chirac, a w niedzielę była na nim kandydatka Royal. W Wersalu w wieku 77 lat zmarł znany tu we Francji dziennikarz Noël Coppin, były dyrektor katolickiej gazety La Croix, były mediator w Radio France Internationale, były przewodniczący organizacji Reporterzy bez granic, a także komentator polityczny zarówno w prywatnej sieci francuskiej telewizji TFA, jak i w państwowej dwójce. Był on też autorem wielu publikacji, w tym książki pod tytułem Wątpię, więc wierzę, czy też listu do chrześcijan, którzy mają handrę. To Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Kopenhadze po dwóch nocach ostrych zamieszek z powodu zamknięcia tzw. Domu Młodzieży Trudnej i przekazania go duńskim katolikom fundamentalistom, w nocy z soboty na niedzielę panował spokój. Policja dokonała podczas zamieszek kilkuset aresztowań, w tym 140 obcokrajowców, Niemców, Norwegów, Szwedów, Amerykanów, Francuzów, Anglików, Włochów i Polaków. Ungdom Huset znajdował się w dzielnicy Norebro, do której z całej Europy zjeżdżali się zwolennicy ruchu underground. W poniedziałek rozpoczyna się w Hadze proces byłego premiera Kosowa, Ramusza Haradinaja. Oskarżany on jest o zbrodnie przeciw ludzkości. Depesze przypominają, że podał się on do dymisji w roku 2005 i został na stanowisku szefa rządu zastąpiony przez swego towarzysza broni z UCK, Armii Wyzwolenia Kosowa, Agima Czeku. W Groźnym odkryto grób pierwszego gruzińskiego prezydenta Zwiada Gamasachurdi, którego obalił w bliżej nieokreślonych okolicznościach zamach stanu w roku 1992. Do władzy dostał się wówczas były minister spraw zagranicznych ZSRR Edward Szewardnadze. Gamsachurdia zginął w roku 1993. Jedni mówili o samobójstwie, inni o morderstwie. Okoliczności śmierci ma wyjaśnić ekshumacja i dokładne zbadanie szczątków Gamsachurdii. Po wybuchu w składzie amunicji w Nowakach w środkowej części Słowacji, wybuchu, w którym zginęły co najmniej 3 osoby, do dymisji podał się słowacki minister obrony Franciszek Kaszycki. W odczytanym w telewizji oświadczeniu powiedział on, że pomimo faktu, że nie ponosi osobistej odpowiedzialności za ten tragiczny wypadek, to moralnie, jako szef resortu, poczuwa się do zrezygnowania z funkcji. W Warszawie ponad 1000 osób wzięło udział w manifestacji domagającej się od władz polskich zezwolenia na aborcję i przeciwko zakusom polskiej prawicy na wpisanie zakazu jej przeprowadzania do konstytucji. Podczas modlitwy na Anioł Pański w Rzymie papież Benedykt XVI zaapelował do zgromadzonych wiernych o to, by rozumieli, że modlitwa nie jest jedynie czymś dodatkowym do wiary, że to kwestia życia lub śmierci. Polka Lidia Chojecka zachowała tytuł mistrzyni Europy w biegu halowym na 3000 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Wyprzedziła ona Hiszpankę Dominguez i Włoszkę Weissneter. Przypomnijmy, że wczoraj Chojecka zdobyła pierwsze miejsce w biegu na 1500 metrów. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam Grzegorza Dowieckiego z przeglądem francuskich tygodników.
Im bliżej do wyborów prezydenckich, a to już odnotujmy niecałe 2 miesiące, tym wyraźniej francuskie redakcje ujawniają swoje sympatie polityczne, wcześniej też zresztą niespecjalnie skrywane. Można jednak odnieść wrażenie, że tygodniki robią to 6-krotnie intensywniej niż gazety codzienne, jakby chciały tą jakością zniwelować przewagę ilościową dzienników. No bo dzienniki, jak sama ich nazwa wskazuje, nie ukazują się raz w tygodniu, tylko 6, a niejednokrotnie nawet 7 razy. Proszę docenić ten przenikliwy wstęp, gdyż opisana prawidłowość, że dzienniki codziennie, a tygodniki tylko raz, ma, śmiem twierdzić, charakter uniwersalny. A teraz już egzemplifikacja. W swym najnowszym numerze Le Point, potwierdzając jasno, komu kibicuje, martwi się tym, co zagraża Sarkoziemu. Jest to tak zwana cover story, czyli raport anonsowany z okładki. Zagrożeń jest 8. Na pierwszym miejscu złowieszczej listy Le Point umieszcza samego Nicolasa Sarkoziego. Jego przeciwnicy, o ile w ogóle sięgają po ten tygodnik, w tym momencie lekturę zapewne by już przerwali. Wiedzą przecież doskonale, bo usłyszeli ostatnio od socjalisty Michela Rocarda, że Sarkozy jest człowiekiem niebezpiecznym i żadnych dowodów na poparcie tej tezy już nie potrzebują. Z Le Point dowiedzieliby się jednak, że z kolei Sarko nie potrzebuje wrogów, bo, jak to określa tygodnik, sam jest swoim najlepszym nieprzyjacielem. Faworyt prawicy spala się w rywalizacji z własnym cieniem, z wizerunkiem kandydata doskonałego, jakim koniecznie chce być. Codziennie startuje w zawodach o jeszcze lepszy wynik w sondażach. Niby ma sztab ekspertów i doradców, ale w gruncie rzeczy liczy tylko na siebie. No, może jeszcze na małżonka. Mimo jej przelotnej niewierności, choć może właśnie z powodu tej zdrady, Nicolas znalazł w Cecylii oparcie mocne jak opoka. A jednak, jeśli wygra wybory, będzie to zawdzięczał po prawdzie tylko sobie. Zwycięży sam, ale jak bardzo jest samotny, okaże się dopiero wtedy, gdy przegra. Jeśli przegra, nie po to tygodnik ostrzega przed pułapkami, by ostrzegany w nie wpadał. Wszystkie inne niebezpieczeństwa czyhające na Sarkoziego w trakcie kampanii wydają się już znacznie mniej dramatyczne niż jego chorobliwy indywidualizm. Le Point wymienia dalej m.in. widmo Balladura, byłego premiera, którego w 1995 roku przedwyborcze sondaże niosły do, zdawałoby się, pewnego sukcesu, tak jak niosą teraz Sarkoziego. Ale Balladur poległ już w pierwszej turze. To przypomnienie brzmi jak przestroga. Zresztą akurat tego nazwiska Sarkoziemu nie trzeba specjalnie przypominać. 12 lat temu poparł Balladura, wbijając polityczny sztylet w plecy swego mentora i dobroczyńcy Jacques'a Chiraca, no i musiał potem odcierpieć kilka lat niełaski. I tak może mówić o uśmiechu losu, bo jednak na świecznik wrócił, co wielu innym już się nie udało. Właśnie wspomnienie tamtej zdrady powinno zapalać w pamięci Sarkoziego czerwoną lampkę i pewnie tak się dzieje. Jeszcze krótko o pozostałych zagrożeniach, przed którymi Le Point zdaje się ostrzegać kandydata prawicy. Syndrom odchodzącego, czyli poparcie, albo jego brak ze strony Chiraca, który nieuchronnie żegna się z władzą. Oba warianty są ryzykowne. Bilans Sarkoziego jako wciąż urzędującego ministra spraw wewnętrznych nie jest zły, ale sprawowanie tej funkcji przedłużające się do ostatniej przedwyborczej chwili może się okazać kulą u nogi, żeby nie powiedzieć kamieniem u szyi. Dalej. Sarkozy ma przeciwko sobie młodzież z kolorowych przedmieść i to się już na pewno nie zmieni. Głosi zerwanie z przeszłością, ale taką zmianę lepiej może jednak symbolizować jego główna rywalka Ségolène Royal. Przede wszystkim dlatego, że jest kobietą, a Francja nie miała jeszcze nigdy prezydenta w szpilkach. Jest wreszcie centrysta François Bayrou, który systematycznie podskubuje elektorat Sarkozy'emu, choć także pani Royal, i przedstawia się jako jedyna alternatywa dla systemu Piątej Republiki, a więc jako dopiero ten, który dokona prawdziwego zerwania. Uwaga na Bayrou, alarmuje Le Point Polityka, któremu otwarcie sprzyja. A teraz weźmy do ręki tygodnik z lewej półki. Biorę i nawet zostawiam dźwiękowy dowód tej czynności na antenie. Prawda, że odgłosy są charakterystyczne? Tak jest, to Le Nouvel Observateur. A oto jego echa polityczno-intelektualne, żeby nie pozostawać tylko przy szelestach mechanicznych. Nouvel Obs sławi z okładki radość macierzyństwa, wołając: niech żyją dzidziusie, ale już w dyskretnym tytuliku w czarnym pasku zwraca się ku mroczniejszym stronom egzystencji. Odkrywa mianowicie prawdziwą naturę wspomnianego wcześniej François Bayrou, który nie jest żadnym oryginałem i ponadpartyjnym zbawicielem Francji, tylko zwykłym farbowanym lisem z prawicy. Można to wyczytać między wierszami programu rzekomego centrysty, mamiącego rzekomym spleceniem wątku socjalnego z ekonomicznym. Prawda jest inna, koncepcje Bayrou sprzyjają pracodawcom, a nie pracownikom. Tyle wyczytał Le Nouvel Observateur, jako się rzekło, między wierszami. Kilka stron dalej zamieszcza już tekst otwarty, bez podtekstów i drugiego dna, czyli apel intelektualistów z wezwaniem do głosowania na Ségolène Royal i to już od pierwszej tury wyborów bez kunktatorstwa. Sygnatariuszy jest około 200, w tym jeden zbiorowy, Liga Praw Człowieka. Opisują oni Sarkozy'ego jako politycznego demona, który reprezentuje nową arystokrację finansową, cezaryzm, administrację Busha, szok cywilizacji i konflikt między narodami. Jest kandydatem strachu, podczas gdy pani Royal jest kandydatką nadziei. Trzeba na nią głosować tym bardziej, że, jak twierdzą autorzy apelu, najważniejsze francuskie media wygłuszają albo deformują przesłanie faworytki socjalistów, a te wybory zaważą na przyszłości Francji i trochę też świata. Apel 200 jest niewątpliwie do odnotowania. Jednak często tak się zdarza, że w ważnych momentach, proszę bardzo, dziejowych, więcej waży głos jednej osoby, która ma do powiedzenia coś własnego i oryginalnego, niż chór kilkuset gardeł recytujących tę samą mantrę. W tym wypadku ów głos należy do filozofa André Glucksmanna, który ogłosił niedawno publicznie, że choć jest rodem z lewicy, będzie głosował na Sarkozy'ego. W wywiadzie dla Paris Matcha Glucksmann wyjaśnia, dlaczego podjął taką decyzję. Uważa otóż, że francuska lewica grzeszy przeświadczeniem o własnej moralnej nieomylności, a kult Mitterranda i bezkrytyczne przywiązanie do mitu słynnego francuskiego modelu prowadzą partię socjalistyczną na manowce. Trzeba prawdziwego zerwania, a takie proponuje właśnie Sarkozy, twierdzi André Glucksmann, i tym stwierdzeniem ostatecznie pieczętuje swoje intelektualne i polityczne rozstanie z formacją własnej młodości. Ściągnął już na swoją głowę gromy paryskiego salonu, kiedy przed miesiącem ogłosił swój wybór na kolumnie opinii w Le Monde. Teraz niechybnie posypią się nowe, bo autor rozprawy o nienawiści wytyka rozmaitym pięknoduchom pałkarskie zapędy wobec Sarkozy'ego, demonizowanie jego postaci i wyzywanie od faszystów. Glucksmann kreśli historyczną paralelę, co najmniej kłopotliwą dla francuskiej lewicy. Obecne napaści na zwolenników Sarkozy'ego, w tym na własną osobę, przypominają mu nagonkę na bardzo, bardzo nielicznych intelektualistów, którzy w latach 70. odważyli się stanąć po stronie Sołżenicyna i Sacharowa. Spadła na nich ekskomunika, bo, jak mówi Glucksmann, przynależność do lewicy była religią i dzisiaj wiele się w tym względzie nie zmieniło. Marksizm odbiera wzrok i słuch, napisał Glucksmann 33 lata temu na łamach jakiego pisma? Le Nouvel Observateur. To wystarczyło, by zasłużyć na etykietkę renegata. Wtedy oczywistością było potępianie zbrodni nazistowskich obozów koncentracyjnych, ale o gułagu należało milczeć. Dzisiaj kopię tej postawy odnajduje Glucksmann w stosunku Francji, to nie tylko tej lewicowej, do Rosji Putina. Chirac dekoruje go orderem Legii Honorowej, a o Czeczenii czy morderstwach politycznych woli milczeć. Sarkozy zapowiada zerwanie z tą realpolitik i także dlatego André Glucksmann go popiera. A Paris Match, żeby daleko nie szukać, przynosi dodatkowy argument na poparcie tez filozofa. Wywiad z byłym rosyjskim oligarchą Borysem Berezowskim, obecnie majętnym uchodźcą politycznym w Wielkiej Brytanii. Nie ma odcienia wątpliwości, choć niestety nie ma też niezbitych dowodów, że zabójstwo agenta Litwinienki w Londynie zlecił Władimir Putin. Według Berezowskiego Litwinienko znał bowiem szczegóły operacji prania brudnych pieniędzy w Hiszpanii, na której miał zarobić miliony obecny prezydent Rosji.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii dyskutować będą nad tekstem nowej rezolucji, która ma być przedstawiona w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u na temat Iranu. Unia Europejska stoi na stanowisku, że należy zastanowić się nad nowymi sankcjami, ale jednocześnie nie zamykać drogi do negocjacji z Teheranem. W rozmowach w Brukseli poruszany też będzie temat Bliskiego Wschodu, głównie autonomii palestyńskiej, lecz decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia sankcji finansowych i politycznych, które obowiązują od momentu objęcia władzy przez Hamas, nie zapadnie przed zaprzysiężeniem palestyńskiego rządu jedności narodowej, czytamy w depesze AFP. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Geert Pottering spotka się natomiast z izraelskim ministrem spraw zagranicznych panią Cipi Livni. W poniedziałek również Komisja Europejska oficjalnie rozpocznie negocjacje z Ukrainą w sprawie zacieśniania partnerstwa. W styczniu 27 członków Unii wyraziło zgodę na rozmowy o współpracy w dziedzinie polityki, ekonomii, a przede wszystkim dotyczące sektora energetycznego. Mowa więc będzie o zacieśnianiu dwustronnych stosunków, lecz nie o ewentualnym członkostwie Ukrainy. Bruksela stawia tę sprawę bardzo jasno. W czwartek w stolicy Belgii oczekiwany jest prezydent Viktor Juszczenko. Na temat przyszłości europejskich instytucji, a także kłopotów konsorcjum Airbus rozmawiać będą Angela Merkel i Ségolène Royal. Kandydatka francuskich socjalistów wybiera się na początku tygodnia z dwudniową wizytą do Niemiec. Będzie to pierwsze spotkanie tych dwóch dam, z których jedna objęła stery rządu w Berlinie i stery Unii w tym półroczu, a druga ma nadzieję niedługo rządzić Francją. Główne europejskie wydarzenie w tym tygodniu to szczyt unijny, który będzie się odbywał 8 i 9 marca, a wiodące tematy tego spotkania to realizacja strategii lizbońskiej, lepsze stanowienie prawa oraz polityka energetyczna i zmiany klimatyczne. Polskę będzie reprezentował na tym szczycie prezydent Lech Kaczyński. Tyle o zapowiedzianych wydarzeniach europejskich w przyszłym tygodniu. Korzystając z chwili wolnego czasu, zajrzyjmy na internetowe strony Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, że trwają przygotowania do obchodów 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, na witrynie tej znajdujemy kolejny odcinek historii, jak powstawała wspólna Europa. Materiał ilustrowany jest nagraniami archiwalnymi w oryginale z polskim tłumaczeniem. Jest rok 1951. Integracja europejska zrobiła właśnie zdecydowany krok naprzód. Po słynnej deklaracji Roberta Schumana narodziła się Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Po raz pierwszy w europejskiej historii 6 państw zgodziło się oddać część swojej suwerenności na rzecz wysokiej władzy, aby mógł powstać wspólny rynek węgla i stali. Wtedy też powstało wspólne zgromadzenie z siedzibą w Strasburgu, które pełniło rolę nadzorczą i stanowiło pierwowzór dzisiejszego Parlamentu Europejskiego. Wcześniej ukonstytuowała się Rada Europy, która była pierwszym zgromadzeniem europejskim, jednak jej powstanie nie oznaczało przekazania jakiejkolwiek części władzy krajów członkowskich na rzecz wspólnej instytucji. Ekonomiczna i polityczna integracja Europy Zachodniej rozpoczęła się dopiero wraz z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jean Monnet, pełniący wówczas urząd głównego komisarza planowania w rządzie francuskim, skłonił ówczesnego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana do wyciągnięcia w stronę Niemiec ręki w geście pokoju. Maja 1950 roku Schuman złożył pamiętną deklarację. Powiedział m.in. Europa będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Dla upamiętnienia tego fundamentalnego oświadczenia 9 maja obchodzony jest jako Święto Europy. Czytamy na witrynie Parlamentu Europejskiego. Miłośnikom najnowszej historii polecam tę wirtualną wycieczkę do Strasburga lat 50., zanim zamieszczone teraz archiwalne nagrania nie zostaną wyparte przez bieżące wiadomości. Nie tylko pasjonaci historii powinni zajrzeć na internetowe strony Parlamentu Europejskiego. Również miłośnicy piłki nożnej znajdą tu coś ciekawego. Na najbliższej sesji w Strasburgu mowa będzie również o futbolu, wywołującym tak wiele emocji na stadionach i przed telewizorami, ale też i w świecie finansów. Kluby piłkarskie z europejskiej czołówki działają jak dobrze zarządzane przedsiębiorstwa. Zyski czerpią nie tylko z piłkarskich spotkań. Dodatkowe pieniądze przynoszą transfery zawodników, reklamy i sprzedaż klubowych pamiątek. Najwięksi giganci są już nawet notowani na giełdach. A gdzieś w cieniu tych gigantów walczą o przetrwanie małe, lokalne drużyny, których nie stać na zakup gwiazd. Czy komercjalizacja nie zabije ducha europejskiego futbolu? Zadał pytanie belgijski poseł Ivo Belec z Grupy Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów, który przedstawi raport w tej sprawie podczas marcowej sesji w Strasburgu. Punktem wyjścia belgijskiego sprawozdawcy jest przekonanie, iż istotę piłki nożnej stanowi konkurencja sportowa. Zakłada ona, przynajmniej teoretycznie, że przeciwnicy mają na starcie podobne możliwości. Dla nas, widzów, równe szanse drużyn są gwarancją emocjonującej rozrywki. Gdybyśmy znali zwycięzcę przed meczem, któż chciałby spędzić 90 minut przed telewizorem? Kiedy konkurencja przenosi się z boiska do kasy klubu, kończy się prawdziwy sport. Poseł Ivo Belet proponuje konkretne rozwiązania, które miałyby przywrócić zasadę fair play. Jednym z nich jest samoregulujący się mechanizm kontroli kosztów funkcjonowania klubów, który będzie można połączyć z systemem licencji UEFA. Parlament chciałby także powołania agencji, która działając w ramach władz futbolowych, kontrolowałaby przejrzystość działalności finansowej klubów. Piłka nożna w Europie od zawsze integrowała lokalne społeczności, a gra w klubie sportowym dla wielu młodych ludzi była jedyną szansą kariery, życiową szansą, której nie dało im środowisko. Nie możemy utracić tych wartości w czasach postępującej komercjalizacji sportu, apelują posłowie z odpowiedzialnej za europejski futbol Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, a apel ich zamieściła unijna witryna w tej instytucji.
Religie świata. Piotr Błoński.
Nakładem Centrum Studiów Teologicznych w Caen ukazała się niewielka, ale cenna książka skupiająca wypowiedzi francuskich biskupów, teologów oraz filozofa i dziennikarza przybyłych w kwietniu 2006 roku na tamtejsze kolokwium pod tytułem Jan Paweł II w spadku. Podtytuł brzmi Przyczynki do bilansu teologicznego. Można jednak popatrzeć na ten zbiór nieco inaczej. Czy uczestnicy kolokwium tego pragnęli, czy nie, ta książeczka ukazuje spojrzenie francuskich katolików na bilans pontyfikatu Jana Pawła II. Sam układ tej książki może być z początku zaskoczeniem. Najpierw preludium zatytułowane Przed dziełem sztuki. Tym dziełem jest Chrystus Zwycięski Bronisława Chromego z Arkipana w Nowej Hucie, a w tekście zamieszczone są fragmenty homilii kardynała Wojtyły wygłoszonej przy konsekracji tego kościoła. Nie można człowieka i jego egzystencji sprowadzać do spraw ekonomicznych, reguł produkcji i konsumpcji. Człowiek jest na obraz Boga samego. Drugi rozdział autorstwa Filipa Sersa, wykładowcy w paryskich uczelniach, dotyczy Jana Pawła II jako filozofa i artysty wobec kwestii kultury. Autor zestawia kolejne wypowiedzi od sztuki Brat naszego Boga poprzez podwaliny nowej teologii kultury w tekście wygłoszonym w Krakowie w 1964 roku, dalej poprzez przemówienie w UNESCO w roku 80 o zadaniach kultury oraz homilię z okazji odsłonięcia odnowionych fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, aż po encyklikę Fides et Ratio i list do artystów. Trzeci rozdział to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dziedzictwo intelektualne Jana Pawła II może stymulować misję chrześcijanina w dzisiejszym społeczeństwie. Autorem tego rozdziału, który otwiera serię tekstów bardziej teologicznych niż historycznych, jest arcybiskup Paryża André 23. Tak więc to od kultury dochodzimy w tej książce do teologii. Zaraz potem ojciec Régis Rollet, teolog Scant, szeroko omawia relacje miłości i pasji w teologii Jana Pawła II. Ale w dalszych ojciec Hervé Destrès ze Szkoły Wiary dla Młodych Świadków w Coutances pisze o nim jako o pielgrzymie, przy czym to pielgrzymstwo jest najpierw drogą duchową, doświadczeniem wewnętrznym. A ojciec Thierry Anquetil z tej samej uczelni o koncepcji Jana Pawła II szkół dla nowej ewangelizacji, młodzi dla młodych. Dwa następne rozdziały poświęcone są relacji do innych religii, trzeci relacji do czasu i historii w pismach Jana Pawła II, czwarty głównym punktom jego doktryny socjalnej. Autorami są odpowiednio teolog Scant ojciec Nicolas Courtois, biskup Luçon Michel Sentier oraz teolodzy Scant ojciec Pierre-Antoine Bozo i ojciec Philippe Chotteau. Ten ostatni podkreśla, jak dalece Jan Paweł II wzbogacił doktrynę socjalną Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II do tego stopnia, że autorzy książki na ten temat nie wahali się zatytułować jej Ewangelia Socjalna. Ksiądz biskup Hippolyte Simon, przewodniczący Rady Biskupów Francji, wybrał za temat zaangażowanie Karola Wojtyły i następnie Jana Pawła II w sprawie jedności duchowej, kulturalnej i politycznej Europy. Jest to bardzo ciekawy tekst. Najpierw autor przypomina z naciskiem, że Jan Paweł II był przede wszystkim sługą Kościoła. Następnie, że w egzortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z roku 2003 wymienił on na pierwszym miejscu OBWE, na drugim Radę Europy, a dopiero na trzecim Unię Europejską. Inaczej mówiąc, dla Jana Pawła II Europa to cały kontynent. W dalszej części znajdujemy wykład o historii Polski i znaczeniu tożsamości narodowej. Zakończeniem artykułu są cytaty ze wspomnianej egzortacji. Europa to otwarcie, Europa zbudowała się wychodząc naprzeciw na spotkanie innych ludów, innych kultur, innych cywilizacji. Europa nie może zasklepiać się na samej sobie. Dopełnieniem zbioru są artykuły ojca Filipa Bordena, profesora teologii z Paryskiego Instytutu Katolickiego, o rodzinie jako przedmiocie nauczania Jana Pawła II oraz dziennikarza Jeana Offredo o jego dwóch powołaniach, kapłana i poety, w którym autor przybliża znaczenie twórczości literackiej Karola Wojtyły. Ta książeczka, mimo swych niewielkich rozmiarów, stanowi świadectwo głębokiego wpływu, jaki na katolicką Francję wywarło nauczanie Jana Pawła II i równocześnie zwarty przewodnik duszpasterski, z którego korzystać mogą z powodzeniem nie tylko francuscy katolicy.
Omawiany już na naszej antenie film La Vie en Rose cieszy się ogromnym powodzeniem nie tylko we Francji. Jest to dobra okazja, by przypomnieć nasze archiwalne nagranie z cyklu Piosenka francuska od A do Z. Przed mikrofonem Jerzy Sowiński.
Mieliśmy już próbkę dość nieudolnych adaptacji piosenek Edith Piaf. Dręczmy się więc nadal. Oto La Foule, tłum, w wykonaniu duetu Rafael Laetitia Casta.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.
Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdis les hommes. tourne, il se recule. Et la foule vient me jeter entre ses bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne.
Écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre.
Il nous laisse tous nous épanouis enivrés.
Traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent toutes les épanouies enivrées. Poussé par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi.
Et soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher entre mes bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne.
On s'éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
Mais son sa voix s'étouffe dans les rires des autres.
Je crie de douleur, de fureur et de rage.
Et je pleure,
porté par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle farandole, je suis emporté au loin.
Je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole. L'âme qu'elle m'avait donnée, que je n'ai jamais retrouvée.
Może zabieg zbyt perfidny, ale jednak raz jeszcze zaproponuję Państwu wysłuchanie tej samej piosenki w oryginalnym nagraniu samej Edith Piaf, by już potem niczego nie komentować.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Przestańmy się już bawić w porównania głosów i talentów. Wiemy przecież doskonale, że Edith Piaf jest niepowtarzalna, o czym niechaj zaświadczy jeszcze jedna piosenka z jej przebogatego repertuaru No, je ne regrette rien, nie, niczego nie żałuję.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Piosenka, której wysłuchaliśmy, będąca niejako kwintesencją kariery artystycznej Edith Piaf, jak i jej życia, kończy wspomniany film. Piaf śpiewała ją na pamiętnym koncercie w paryskiej Olimpii na krótko przed śmiercią artystki, 10 października 1963 roku. Dzień potem, przypomnijmy, odszedł jej wielki przyjaciel Jean Cocteau.
RFI, la radio du monde.
Podczas tygodniowego festiwalu Marais Chrétien paryska publiczność będzie miała wyjątkową okazję spotkania wybitnej pianistki Katarzyny Brońskiej. 24 marca artystka zagra muzykę Fryderyka Chopina i Franza Schuberta. Dla publiczności światowej Katarzyna Brońska przygotowuje płytę, która ukaże się w czerwcu.
Nagrywam płyty. Tak naprawdę jest to mój właśnie personalny projekt. On zabiera mi sporo czasu, ponieważ jeszcze nie zdecydowaliśmy, w którym miejscu nagrywam. Być może będzie to jedno ze studiów legendarnych w Berlinie, być może w Szwajcarii, być może niedaleko Paryża, więc jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Wszystko jest bardzo ekscytujące dla mnie, bo robię to z kimś, kto nagrywał praktycznie cały świat. I to jest taki projekt na wiosnę. Mam nadzieję, że się uda wszystko.
Co będzie w repertuarze tej płyty?
Też Schubert i Chopin. Ci dwaj panowie, którzy mi są fantastycznie bliscy. Chopin naturalnie to jest mój brat, mój konfident. Ktoś bardzo bliski od bardzo wielu lat. Ci, którzy już mnie znają, to dobrze o tym wiedzą. A Schubert jest też wielkim odkryciem i wielkim spotkaniem na scenie. Jeden z największych geniuszy, których ziemia nosiła i który w swoim życiu znał wielką biedę, znał nawet głód, nie miał zupełnie poważania, na które czekał, uznania przez swoich ziomków i przez tych, którzy mu byli bliscy. A twórczość jest wyjątkowego piękna i nie trzeba zapomnieć, że on żył tak krótko, 32 lata tylko. Często się myśli o Mozarcie, prawda, że umarł bardzo wcześnie, za wcześnie, wydaje nam się naturalnie. Ale kiedy się ma tylko 31 lat, on wchodził w 32 rok życia, zostawiając cudowne dzieła za sobą. To jest dużo.
Czy pamięta pani swoje pierwsze spotkanie z Schubertem?
Myślę, że to było spotkanie przez to, co mu było najbardziej bliskie, to znaczy muzyka liryczna, śpiew. Kiedyś akompaniowałam, myślę, śpiewakowi. To chyba było moje pierwsze spotkanie. Chyba, że jeszcze było w jakimś moim dawnym życiu, od zawsze. Jakaś część jego muzyki we mnie, ale wydaje mi się, że weszłam w jego świat przez pieśń. To, co jest mi bliskie, to jego własne życie jako człowieka i raz jeszcze kreacja gorączkowa w końcu jego życia. Trzeba wiedzieć, że ostatnie 16 miesięcy, ostatni rok i ostatnie 3 miesiące, to jest, musiałaby mieć listę, żeby być zgodna z faktami i twórczością, ale jest nieprawdopodobne wiedzieć, co mógł napisać pod koniec swojego krótkiego życia. W literaturze, która jest mi bliska, to znaczy w literaturze fortepianowej, są przepiękne tak zwane trzy ostatnie sonaty jego. One są pisane na miesiąc przed śmiercią, na półtora miesiąca. To są strony rozdzierające. To jest chyba jedyny wypadek tak dużej gorączki w tworzeniu przed odejściem z tego świata. Kiedy się widzi jego niektóre litografie z jego wizerunkiem, to jest często ktoś, kto jest otulony w jakiś paltocik i trzęsący się z zimna. Są fakty w jego życiu bardzo jeszcze młodym. On nie mógł sobie pozwolić na kupno zeszytu nutowego, znaczy tam, gdzie są, prawda, pięciolinie, żeby umieścić to, co w nim było. To jest jednak bulwersujące wiedzieć to. Miejscem, którym jest, jego ślady są bardzo liczne, to jest Wiedeń. I jestem bardzo szczęśliwa być zaproszona tam też, bo to będzie wielkie wzruszenie. Miał szczęście mieć kilku przyjaciół oddanych. To nie jest mało, prawda, w życiu. Ale kiedy świat muzyczny nie umie docenić geniuszu, który on w sobie nosił i mimo skromności był tego świadomy, bo to jest tak właśnie, to jest również cierpienie, które dorzuca do biedy, prawdziwej biedy jego życia.
Wracając do Chopina, jest nam wszystkim Polakom bardzo bliski, ale myślę, że może pani tym bardziej bliski, bo mieszka pani w Paryżu. Czy również targana taką tęsknotą za Polską, jaką miał w sobie Chopin?
Myślę, że nie można porównać naszej rzeczywistości, prawda, i z możliwością chociażby wyjazdu, zrobienia skoku, zobaczenia przyjaciół albo rodziny. I z jego rzeczywistością historyczną, kiedy on praktycznie był zmuszony pozostać, żeby móc stworzyć poza Polską. Rzeczywiście wzruszającym jest dla kogoś, kto mieszka w Paryżu, wiedzieć, że Chopin mieszkał połowę życia w Warszawie i połowę w Paryżu. Kiedy wyjeżdża z Warszawy, w walizce już ma bardzo wiele kompozycji, chociażby dwa koncerty, które znamy, które się grywa z orkiestrą. Więc chodzić tutaj po jego śladach, chociaż ślady istnieją naturalnie, ale jest fascynujące wiedzieć, że Paryż nie ma muzeum Chopina jako takiego. Paryż nigdy nie zafundował sobie czy światu wielkiego muzeum Chopina. Ale czy tak naprawdę ono jest potrzebne, wiedząc, co zostawił nam w swojej twórczości? Być może nawet nie trzeba być przywiązanym do pamiątek innego typu.
Czy pani również, jak Fryderyk Chopin, ma taki rozdział, część życia w Polsce, część życia w Paryżu?
Wielka część zdarzyła się w Polsce mojego życia. Jest epizod paryski bardzo ważny i jestem wdzięczna losowi, że go przeżyłam, bo myślę, że nie byłabym tą samą osobą. Tak naprawdę zaczynam rozumieć, że wiedząc, skąd jestem, gdzie są moje korzenie, naturalnie jest to Polska, jednocześnie moim takim krajem intymnym, osobistym
jest scena. Daję taki mały przykład. Jeśli podróżuję, prawda, samolotem 13 godzin, bo mam tournée w Brazylii i tam jestem i Polką, i Paryżanką i wychodzę na scenę ze swoim Mozartem, ze swoim Chopinem czy Beethovenem, wydaje mi się, że tak naprawdę nie podróżowałam, nie zrobiłam tych 13 godzin samolotem, że jest to ciągle ta sama historia, którą ja opowiadam i wy, którzy macie dobroć przyjścia na koncert, poświęcenia 2 godzin, to co jest różne, to aleje, które prowadzą do teatrów, architektura sal, ich ważność w historii życia kulturalnego, wzruszyć kogoś, kto jest snobem w Madrycie, albo snobem w Tokio, albo gdzieś, to ta różnica nie jest ogromna. To jest zburzyć pewną zbroję. Najważniejsze jest, żeby ten ktoś zapomniał siebie. Bardziej mnie interesuje to, co nas łączy tak naprawdę. A łączy nas coś bardzo specyficznego. Ci, którzy mają odwagę być na scenie, na estradzie, i ci, którzy przychodzą i są z tak zwanej drugiej strony, jedni i drudzy mamy w sobie pewną tajemniczą nostalgię kogoś, czegoś, czasami się nazywa to absolutem, niektórzy nazywają to Bogiem, niektórzy nazywają ta nostalgia do wejścia do świata, którym przeczuwamy, w którym jeszcze nie jesteśmy. Więc różnic jest może mniej niż tego, co nas łączy. Są sale mityczne, które dorzucają do przyjemności przez to, że się jest tam, gdzie byli nasi idole. To, co najważniejsze w spotkaniu koncertowym bezpośrednim, jest piękne. Naturalnie wspomnienia z sal mitycznych, jak Salle Pleyel albo Théâtre des Champs-Élysées czy Gaveau, są takim małym skarbem do wspomnień. Ale tak naprawdę są inne sale, gdzie może nastąpić pewna rewelacja dla mnie czy dla kogoś i one są poza geografią i poza pięknem ich wnętrz.
Kiedy pani w najbliższym czasie będzie koncertowała w Polsce?
Nie umiem powiedzieć. Na razie nie mam kontaktów tego typu z Polską i bardzo żałuję. Tylko dlatego, że jak się mieszka długo poza granicą, to moje kontrakty są raczej Ameryka Południowa, Północna, wszystkie kraje tutaj europejskie, zachodnie, przygotowuję coś w Azji, być może Azja Chińska i Japońska. Na razie nie podjęłam ich, jak gdyby to być może moja wina. Czekam na to spotkanie, bo wydaje mi się, że przypominam już teraz takiego bociana, co poszedł po zapałki i troszkę zapomniał wrócić. Chciałabym opowiedzieć moje doświadczenia polskiej publiczności. I to pragnienie rośnie we mnie, więc jak ono urośnie i stanie się takie prawdziwie, to na pewno coś się wydarzy. Bardzo chciałabym zagrać dla polskiego serca, które zostało tam.
Thank you.
Z pianistką Katarzyną Brońską rozmawiała Anna Napiórkowska. I to już wszystko w naszej audycji dzisiejszej. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Sont venus voir mademoiselle. C'est mignon, c'est cocktail. Ça discute un peu haut chez toi, ça me fout comme un spleen. Qui c'est cette fille de dos là-bas? T'as pas de l'aspirine? Je veux pas faire de scandale, mais je viens voir mademoiselle. Pas du tout ce cocktail. Si ça traîne en longueur ton truc, je vais m'en aller. Dis à tes jolis cœurs que je suis pas énervé.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.